Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Mamy piękny majowy dzień, więc możemy sięgnąć po coś mrocznego, po kryminał. Polecam dzisiaj Państwu książkę Wyrobisko Małgorzaty Oliwii-Sobczak i Ewy Przedrygi. Obie goszczą ze mną teraz w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy serdecznie.
Na początek muszę zadać pytanie, jak to się stało, że wspólnie napisałyście książkę?
Ten zaczynek w naszych głowach pojawił się chyba dosyć wcześnie.
Ewa Przedryga, tak tylko dla słuchaczy.
Przyjaźnimy się już od prawie 2 lat i wiele tematów naszych rozmów też dotyczyło pracy twórczej. Wymieniałyśmy się wielokrotnie spostrzeżeniami, jak my sobie tkamy te nasze historie. I ze względu na tą jakąś bliskość emocjonalną chyba zrodził się pomysł stworzenia czegoś wspólnego. Ale do tego pomysłu doszło właśnie w tym niekonwencjonalnym miejscu. Po targach książki w Krakowie spędzałyśmy właściwie tam wolne popołudnie w kopalni soli w Wieliczce i wszelkie dźwięki, miejsca, skrzypot drewna pod butami sprawiło, że ten pomysł zaczął nabierać coraz bardziej namacalnej formy. Może o szczegółach Maggie opowie, ale to wszystko wydarzyło się tam. Natomiast ta taka chmura tego, co się miało zrodzić, ona wisiała nad nami wcześniej, tylko czekała na odpowiednie miejsce, żeby się uzewnętrznić. I to się zadziało tam pod ziemią.
Takim bezpośrednim asumptem było zejście pod ziemię do kopalni soli w Wieliczce. I oczywiście te mroki tych korytarzy od razu zaczęły nam podpowiadać różne historie mroczne, więc zaczęłyśmy wymyślać różne opowieści. Chodziłyśmy krętymi korytarzami, patrzyłyśmy na różne dziwne rzeźby krasnali, nie tylko krasnali, różnych takich stworzeń zaczerpniętych z tej kultury ludowej wielickiej. Takim momentem przełomowym był moment, kiedy stanęłyśmy przy takiej dziwnej studni. Przy studni stał mężczyzna, rzeźba mężczyzny w kapturze, który kręcił kołowrotem, więc tak zerknęłam do środka studni i mówię do Ewy, ale tu świetnie wyglądałby trup. A Ewa powiedziała, no i to się tak zaczęło. Zaczęłyśmy wymieniać się pomysłami. Byłyśmy z moją siostrą, która bała się ciemności, bała się zamkniętych przestrzeni, więc cały czas tylko zasłaniała uszy i mówiła, przestańcie, bo ja się boję. Boję, jeszcze mi nakręcacie. No ale te bodźce były zbyt silne, żeby przestać. Stanęłyśmy też w komorze Erasma Borącza przy takim solnym jeziorze i od razu stwierdziłyśmy, że świetnie wyglądałby tam taki dryfujący trup. To chyba stało się przyczynkiem tego, że książka, jakby cały, jakby taki kryminalna historia tej książki rozpoczyna się od znalezionego ciała dryfującego na solnym jeziorze. No i od tego wszystkiego się zaczęło.
Czy ten układ pomieszczeń, którymi prowadzicie czytelnika, rzeczywiście odpowiada rzeczywistości? Muszę powiedzieć, jesteście pisarkami z Gdyni, a zajmujecie się Wieliczką.
No, ta przestrzeń wielicka była taka niezwykle plastyczna i mroczna, więc sama narzuciła od razu taki klimat budowania, klimatu grozy, takiego ciemnego thrillera. Natomiast te korytarze wielickie są bardzo linearne, to znaczy tam jest po prostu wejście, 3 godziny się idzie przed siebie korytarzami i się wychodzi, więc troszeczkę musiałyśmy jednak zweryfikować tę przestrzeń, trochę ją rozbudować, bo ważne było dla nas to, żeby była taka przygodówka pod ziemią właśnie. Ewa była odpowiedzialna za tą warstwę psychologiczną, która dzieje się nad ziemią, natomiast ja byłam odpowiedzialna za akcję, która rozgrywa się właśnie w kopalni, żeby były te wszystkie elementy zaczerpnięte z takich klasycznych horrorów, thrillerów, kryminałów, które rozgrywają się w jakichś jaskiniach, czy właśnie w takiej dziwnej przestrzeni, czyli żeby nasi bohaterowie mogli uciekać, mogli się wspinać, mogli skakać z wysokości. Musiałyśmy troszeczkę rozbudować i jakby przetransformować tę przestrzeń.
Jak wyglądała właśnie praca? Już tutaj słyszałam, że psychologia i akcja były rozdzielone, ale czy po fragmentach pisałyście, czy na przykład pierwsze było takie posiedzenie, posiadówka, kto będzie kim? Jak wyglądała ta praca, takie technikalia troszkę?
Tak jak Maggie już wspomniała, zdecydowałyśmy się na taki podział, który uwypukli nasze mocne strony. Ja generalnie na co dzień piszę thrillery psychologiczne, w związku z tym Charakterystyczna jest dla mnie taka głęboka wiwisekcja przeżyć, doznań, doświadczeń moich bohaterów, a w szczególności traum, bo nasi bohaterowie są wieloma traumami obarczeni i one predysponują ich do pewnych wyborów, do których dochodzi przed zejściem do kopalni, ale również po zejściu do kopalni. Wspólnie ustaliłyśmy, że będę tworzyła rysy psychologiczne wszystkich bohaterów i nie ukrywam, że poprzednią książkę, którą już pisałam solo, ona również była osadzona na takiej klaustrofobicznej, mocno zamkniętej przestrzeni i poczułam, że trudno byłoby mi sprostać kolejny raz temu wyzwaniu. A Maggie w swoich książkach pięknie tka mocne plot twisty. Ta warstwa researchu jest bardzo szczegółowo zawsze u niej dopracowana. W związku z tym pomyślałyśmy, że tak będzie najlepiej. Jeśli chodzi o takie pierwsze spotkanie, to pamiętam, Maggie, że ono było u ciebie, w domku na Kaszubach twoim. Mm-hmm. Usiadłyśmy w twoim salonie i zaczęłyśmy przerzucać się pomysłami odnośnie bohaterów, nadawałyśmy imiona i powolutku kreśliłyśmy te rysy psychologiczne też wspólnie i zaczęłyśmy łączyć poszczególne puzelki. Natomiast nasza praca była też w dużej mierze autonomiczna, bo ze względu na te dwa odrębne podziały miejsc i czasoprzestrzeni mogłyśmy sobie pozwolić na to, żeby do pewnego momentu oczywiście, bo musiało dojść do konfrontacji i połączenia, ale ta autonomia była i zwykle co kilka rozdziałów przesyłałyśmy sobie swój własny materiał i weryfikowałyśmy, jak te puzzle powoli ze sobą się zazębiają. Prawie cały ten proces był bardzo płynny, do jedynego malusieńkiego tąpnięcia, które było naturalnym chyba efektem tej naszej pracy, doszło na końcu, kiedy trzeba było poszczególne rozdziały połączyć. I wówczas doszło do takich dwóch zagwozdek. Każda z nas miała trochę inny pomysł, inną percepcję na poprowadzenie danej postaci, bądź też danego wątku. I była między nami taka chwila ciszy 24-godzinna, ale później każda z nas poszła na kompromis, bo też sztuką pracy w duecie jest wypracowywanie kompromisów. Wiadomo, że każda z nas na co dzień pracuje autonomicznie i niespecjalnie musi się z nikim dzielić tym, co jest w niej i z niej, co sobie tka w myślach. Natomiast jest ta płaszczyzna, którą trzeba połączyć i też zrozumieć tą swojego partnera, partner in crime. I do tego też doszło.
Współpraca była bardzo bezkolizyjna i w związku z tym podziałem nie musiałyśmy na siebie czekać, mogłyśmy po prostu w swoim czasie pisać te rozdziały. To było takie fantastyczne i dawało swobodę twórczą. Natomiast ten moment, o którym mówi Ewa, no to było takie po prostu spięcie chemii, ale to jest też bardzo zawsze potrzebne, bo to sprawiło, że ta końcówka faktycznie fajnie została rozłożona. Doszło do takiego kompromisu, który sprawił, że chyba pomimo tego, że tych bohaterów no, nie jest dużo, mamy tam 8 bohaterów, to trudno się domyślić i tak, kto jest sprawcą całego zajścia. Więc czasami takie spięcia w powietrzu też są potrzebne. Natomiast ten kompromis się wypracował zupełnie też tak swobodnie. Każda z nas powiedziała, jakie ma zdanie na ten temat. I tak jak Ewa mówi, przez 24 godziny musiałyśmy się z tym przespać, a później po prostu się zdzwoniłyśmy. Okazało się, że dojście do konsensusu było bardzo naturalne.
I oczyszczające.
Tak.
Czyli od początku było wiadomo w waszych głowach, oczywiście nie mówię o czytelnikach, kto zabił Leona, no dobrze, zdradzimy tutaj.
Miałyśmy różne typy na początku i dawałyśmy sobie pewne takie otwarte drzwi, żeby na przykład w międzyczasie zmienić, bo to jest też tak, że jak się pisze książkę, bohaterowie sami zaczynają się przedstawiać, oni sami zaczynają działać i tak naprawdę stają się autonomicznymi postaciami, więc bardzo często jest też tak, że to, co sobie założymy na początku, nie sprawdza się na końcu, więc ta postać została wypracowana. Oczywiście miałyśmy różne typy, ale myślę, że postawiłyśmy na właściwego konia.
Też tak uważam. I tym bardziej, że każdy z naszych bohaterów obarczony jest jakąś, tak jak wspomniałam wcześniej, traumą i jest wyposażony w motyw, który mógłby spowodować, że pod wpływem albo impulsu, albo pod wpływem jakichś wieloletnich zadr chciał sięgnąć po broń, ostrą broń i pozbawić życia naszego bohatera. Także wydaje mi się, że na tyle są niejednoznaczne te postaci, wielowątkowe i wielowymiarowe, że taką mamy nadzieję, że do samego końca ten suspens został utrzymany.
8 osób zjeżdża w podziemia do kopalni soli w Wieliczce, żeby nakręcić dokument. I teraz takie moje trochę pytanie, czy to była krytyka dziennikarstwa? Bo jest taki moment, w którym jest wspomniane, że tylko dziennikarze to trupy i trochę tak nie do końca rzetelne takie dziennikarstwo, właśnie krwawe. Więc czy trochę to było w tle, czy to po prostu jak zwykle bardzo fajnie fajna okoliczność. Kręcimy razem dokument, zbiór tych postaci, takich indywiduów z traumami.
Mhm. Czy oczywiście ten kontekst kulturowy zawsze gdzieś tam w tle jest, więc dziennikarstwo ma różne oblicza w dzisiejszych czasach, więc jak najbardziej istnieje też takie rzetelne, dokumentaryczne dziennikarstwo, ale również dziennikarstwo też się karmi teraz wydarzeniami krwawymi, mocnymi i to wszystko bardzo napędza jakby całe takie zainteresowanie tematyką zła. To jest tylko taki przytyk być może, dokładnie też chyba nie pamiętamy, o jaki fragment chodzi.
To znaczy, bardziej początkowo zastanawiałyśmy się, w jaki sposób połączyć tą grupę tych ludzi, żeby łączyło ich pewne silne spoiwo. Nie tyle przyjaźń, wspólny cel, a zwykłe, randomowe, nie wiem, grupy znajomych, czy ludzi, którzy po prostu są turystami i schodzą do kopalni, wydawały nam się zbyt przypadkowe, zbyt akcydentalne. Więc Megid, pamiętam, że to był twój pomysł, żeby to była akurat grupa dziennikarzy. On został przeze mnie szybko podchwycony. Natomiast bardziej to, co już Megi wspomniała, chyba to było pewnego rodzaju też tło do uwypuklenia bardziej akcji i naszych bohaterów. Nie kierował nami żadna forma krytycyzmu, tak.
Na pewno zamknięcie grupy w takim wyizolowanym miejscu to jest taka pożywka właśnie, żeby tą psychologię uwypuklić, bo te relacje między tymi ludźmi mamy wtedy jak na widelcu, jak na talerzu, można powiedzieć, ukazane. I dla czytelnika to też jest, myślę, ciekawe, że nie pojawi się nagle Deus Ex Machina jakaś osoba dziewiąta do tej ósemki, która nagle okaże się być mordercą. Tylko wiadomo, że morderca jest wśród tych ludzi. To jest właśnie przewaga takiej literatury.
Ta kopalnia w ogóle sama narzuciła jakby ten klimat właśnie zamknięcia, klaustrofobii, pozwoliła nam snuć takie psychologiczne opowieści o wszystkich bohaterach. Ja kiedy pisałam właśnie, kiedy starałam się nakreślić tą całą przestrzeń dramatyczną i klaustrofobiczną, mroczną, też obejrzałam sobie taki świetny dokument Kuby Mikurdy, który stworzył dokument o kulisach powstawania filmu Andrzeja Żuławskiego Na Srebrnym Globie. I między innymi właśnie film Andrzeja Żuławskiego był kręcony w kopalni soli w Wieliczce. Był kręcony w Mołdawii, we Władysławowie, na Dolnym Śląsku, w Krakowie i właśnie w naszej kopalni w Wieliczce. I okazało się, że zamknięcie aktorów i całej takiej ekipy filmowej w tej kopalni okazało się katastroficzne, bo między innymi przez to ten film nigdy nie został ukończony. To był taki pierwszy w historii polskiego kina film science fiction. I okazało się, że to zamknięcie, brak światła słonecznego i te ciemne korytarze, ta klaustrofobia spowodowały, że ekipa filmowa zaczęła się wykruszać. Ktoś tam popadł w depresję, ktoś trafił do szpitala psychiatrycznego, ludzie rezygnowali z projektu. Więc śmiejemy się, że ta kopalnia soli w Wieliczce wykończyła w ogóle ekipę filmową. I to był też taki przytyk do tego, żeby wykorzystać właśnie ten element tego zamknięcia, który tak mocno wpływa na psychikę i sprawia, że zaczynamy myśleć zupełnie inaczej niż na tej płaszczyźnie prawdziwej, tej nadkopalnianej. Dlatego tutaj ja byłam odpowiedzialna za skonstruowanie tej psychiki bohaterów, która zaczyna być tą psychiką gadzią, kiedy ten mózg gadzi się odzywa i te wszystkie takie tak naprawdę te warstwy mózgu odpowiedzialne za takie racjonalne myślenie schodzą na plan dalszy. Oczywiście również tutaj przy tym wykorzystałam tą całą kulturę duchową związaną z Wieliczką, bo ona jest też bardzo rozbudowana i fantastyczna, więc wykorzystałam te wszystkie legendy wielickie, między innymi legendę o Wieliczce, czyli tej takiej białej damie, która została uwięziona w kopalni, która czekała na swojego ukochanego, duch o białej skórze, o karminowych ustach, który zaraża górników smutkiem. Oczywiście ta kultura ludowa cała związana właśnie z tym miejscem, mówi o tym, że kopalnia w Wieliczce jest takim światem zmarłych, bo przecież w kulturze ludowej jest tak, że jak osoby odchodzą natychmiast bez przyjęcia żadnych sakramentów w okolicznościach dramatycznych, to dusze tych osób zmarłych pokutują w tym miejscu śmierci. Dlatego też górnicy bardzo często mówią, że jak widzą jakieś takie migające światełka czy przymykające cienie, to są właśnie te dusze zmarłych. Dlatego nasi bohaterowie również cały czas są zwodzeni i tak naprawdę mają jakieś halucynacje, nie wiedzą, co jest prawdą, a co łudą. I to też pozwoliło świetnie skonstruować taki ten właśnie podziemną sferę psychiki. A Ewa odpowiedzialna była właśnie za te rysy racjonalne i takie, znaczy nie tyle co racjonalne, ale takie rysy psychologiczne naszych bohaterów, takie, które są bardziej namacalne, realistyczne.
Tak, ale one w pewnym momencie się zazębiły, bo wchodząc do tego świata mrocznego, część z naszych bohaterów, ich psychika, mimo pewnych masek, którą nakładali na twarz, w których funkcjonowali na co dzień, ona była osłabiona. Nie chciałabym chyba zdradzać szczegółowo, natomiast chociażby wspomnę o Witoldzie Jastrzębskim, który był szefem naszej ekipy telewizyjnej. To był rekin biznesu, człowiek opanowany, wydawałoby się, osadzony w miejscu tym bezpiecznym, który sobie wypracował. Natomiast w rzeczywistości on był skrzywdzonym chłopcem, który w wieku lat kilku, właściwie kilkunastu, był świadkiem czegoś, co na stałe zapisało się w jego pamięci. I nie tylko jego wyposażyłam w taką traumę. Taką podobną traumę nosi również nastoletnia dziewczyna, jego pasierbica, Iga Jastrzębska, czy też Roman Schneider, oświetleniowiec. Pewne rzeczy, których nie przepracowujemy, szczególnie w dzieciństwie, one kodują się w naszej pamięci jako takie wyzwalacze lęku już w dorosłym życiu. Niedawno właściwie temat ten rozbudowałam w swojej najnowszej powieści. Związany on jest z techniką EMDR, która odwrażliwia na takie obrazy, które zakodowały się w naszej pamięci, a nie pozwalają nam normalnie funkcjonować, a wręcz wyzwalają niebezpieczny zapalnik na innym etapie naszego życia. I generalnie rzecz biorąc, często dzieje się tak, że takie nieprzetworzone wspomnienie, ono czasami przetwarza się w fazie REM naszego snu, a jeśli to nie zostanie wyzwolone na tamtym etapie, to potrzebna jest długofalowa terapia. No i nasi bohaterowie tej terapii nie przeszli i pewne instynkty, te, o których Maggie już wspominała, wyzwoliły się na podstawie tego zapalnika, który nosili w sobie już od wielu, wielu lat.
Dokładnie. Mnie i Ewę jako pisarki generalnie interesują zazwyczaj te negatywne doświadczenia, coś, co się bardzo mocno zakorzenia w naszej psychice i jest właśnie tym takim zapalnikiem, takim asumptem do postrzegania rzeczywistości, do działań w teraźniejszości. I ostatnio przeczytałam taką świetną metaforę, że psychologowie mówią, że takie pozytywne doświadczenia są jak lustro, które odbija, są jak taki tefal, który możemy przetrzeć ściereczką i nic na nim nie zostaje. Natomiast te negatywne doświadczenia są jak takie kłącze, jak rzep, który się wżera w człowieka i to właśnie one są dla nas najbardziej interesujące. I tam chyba tych rzepów, tych takich dziwnych korzeni negatywnych w każdym z tych bohaterów jest sporo.
I wszyscy jesteśmy wielowarstwowi, wymiarowi. Każdy z nas na jakimś etapie życia dotknął czegoś. I pytanie, w jaki sposób udało mu się z danej rzeczy wykaraskać. Czasami niektóre rzeczy nas wzmacniają i odporniają, a czasami sprawiają, że chowamy się tylko w środku i te strachy w pewnym momencie się wyswobadzają na powierzchnię. Ale to, co Maggie powiedziała, to nas jako pisarki interesuje. Nie jest stricte samo zło, tylko też ta głębia, która w pewnym momencie je wyzwala i pozwala ujarzmić.
Jest jedna rzecz, o której wy piszecie na samym końcu, dlatego otworzyłam sobie książkę. Ostrzegacie przed białą damą. Strzeżcie się tylko białej damy. To jest ostatnie słowo, które piszecie w posłowiu do czytelników, czyli gdzieś odwołujecie się do tych właśnie strachów, których doświadcza ekipa schodząca właśnie do tego wyrobiska. Tak na koniec muszę zadać jedno pytanie. Czy będzie kontynuacja jakaś waszej współpracy? Nie mówię o kontynuacji wyrobiska, ale kontynuacja współpracy. Czy zasmakowało, czy jednak mimo wszystko najfajniej pisze się samemu?
Myślę, że to chyba była taka jednorazowa przygoda. Poczułyśmy po prostu impuls, ta opowieść kategorycznie chciała się opowiedzieć. Wyszłyśmy już z tej kopalni, wjechałyśmy w taką przerażającą windą tak naprawdę z tej kopalni z gotowym pomysłem na książkę. Po prostu trzeba było to zrobić, bo to był wręcz taki imperatyw kategoryczny, który poczułyśmy. Oczywiście to jest tak, że jak przyjdzie jakaś inna opowieść, którą obie będziemy chciały koniecznie opowiedzieć, to myślę, że nie dajemy sobie zamkniętych drzwi, ale póki co skupiamy się na samodzielnych projektach i jednak jesteśmy z tymi ludkami, takimi samotnicami, które lubią jednak w samotności pisać i to nam wychodzi najlepiej.
Dokładnie zgadzam się z wszystkim, co powiedziała Maggie. Może dodam tylko jeszcze, że ta kreatywność, którą obie w sobie nosimy silną, ona sprawia, że lubimy poszukiwać różnych dróg na wyrażenie siebie. I to była jedna z takich pięknych dróg, która też wiele nas nauczyła i cieszymy się, że razem nią sobie się przespacerowałyśmy. Natomiast dobrze też jest wrócić do tego, co znane, nie chcę powiedzieć bezpieczne, bo na każdym etapie pracy twórczej coś nas zaskakuje, te nowe ścieżynki, które się pojawią, ale dobrze teraz móc kroczyć na kolejnej ścieżce już samemu.
Czyli to był odświeżający pracę duet.
Dokładnie.
Tak.
Naszymi gośćmi były Małgorzata Oliwia Sobczak i Ewa Przedryga, autorki wspólnego kryminału Wyrobisko. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Wspólne czytanie. Radiem Gdańsk.